Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, ekscelencjo, czcigodny księże biskupie Henryku, przewodniczący Eucharystii, ekscelencjo, ukochany nasz księże biskupie Aleksandrze, czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem proboszczem na czele, przedstawiciele różnych instytucji związanych z archidiecezją białostocką. Bardzo gorąco i serdecznie pragnę pozdrowić obecnych tutaj tak wiele osób pełniących różne bardzo istotne dla naszej przyszłości, dla naszego państwa, dla naszych rodzin zadania i funkcje. Co prawda to światło tak mi świeci w oczy, że nie mogę rozpoznawać, kto jest, ale domyślam się, że oczywiście są także przedstawiciele Parlamentu i Senatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Są z pewnością także ministrowie, bo przecież na pewno taka metropolia jak białostocka nie mogła pozostać w tyle, żeby nie mieć swoich przedstawicieli, to wybitnych w rządzie. Gratulujemy tego. Szanowni przedstawiciele służb mundurowych, poczynając od policji, bo najczęściej się spotykamy, poprzez straż pożarną, służby leśne oczywiście także, no straże graniczne, tych przedstawicieli komór celnych, no i wielu innych, być może powstały już nowe jakieś organizacje czy zespoły, dlatego też pozdrawiam wszystkich, którzy noszą polskie mundury, także te mundury wojskowe. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam czcigodne siostry zakonne, które tak tutaj pięknie się zgromadziły i dekorują pierwszą ławkę po mojej lewej stronie. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są tu obecni. Nie będę wymieniał, bo już nie sposób byłoby, ale w każdym bądź razie kłaniam się nisko, podziwiam, bo wczoraj byłem w Kościele Świętego Miłosierdzia, i tam rzeczywiście Kościół był tak samo pełen. Dzisiaj widzę tutaj, czyli mieszkańcy Białostocka, Białegostoku wiedzą, co to znaczy mieć łączność z łaską Bożą, uczestniczyć w tym życiu nadprzyrodzonym, zwłaszcza w tym okresie Zmartwychwstania Pańskiego. Chciałbym też bardzo gorąco i serdecznie pozdrowić Radio Maryja, Telewizję Trwam. Oczywiście nie te instrumenty, które temu służą, żeby głos nasz sięgał daleko, żeby też tak samo nasze twarze mogły się pojawiać w różnych domach naszej ojczyzny w kraju, a także poza granicami, ale z racji na te wartości, które to wnosi, dlatego też wyrażam ogromną wdzięczność i ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi i ojcom, którzy tu są obecni, i współpracownikom, bo istotnie to z Ducha Świętego zostało poczęte w czasach przecież tak bardzo trudnych, wtedy, kiedy weto stawiano przed każdym jakimś religijnym aktem, przed każdym wydarzeniem osłabiano jego możliwości oddziaływania na ludzi. Nawet nie dozwalano pocieszać strapionych, bo uważano, że to wszystko powinno być upaństwowione. No, wiemy, że to do niczego nie doprowadziło dobrego. Dlatego też cieszymy się, że i w naszej ojczyźnie, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, coś nowego się pojawia. Bo Pan Jezus zapowiedział przecież, że wszystko uczynię nowym. Nie lękajmy się tego nowego, przeciwnie, starajmy się wychodzić naprzeciw po to, żeby to właśnie nowe do nas docierało. Przepraszam za to, że ja tak na siedząco przemawiam, no ale Pan Bóg potrafił sadzić każdego człowieka, tak samo i w tym wypadku co do mnie. To się odnosi, bo wiek ma swoje prawa, ale też myślę, że te pewne demokratyczne aspiracje, które dają się poznać u nas, one to zalecają, bo kiedy patrzę, wszyscy tutaj uczestnicy na siedząco biorą udział, więc byłoby nieładnie, gdybym ja się tak wyróżniał, zwłaszcza, że nie ma z czym specjalnie się wyróżniać, bo ani uroda, ani wiek, ani inne jakieś talenta tutaj nie przeświecają. Proszę to wybaczyć, a jednocześnie razem poświęcimy tych kilkanaście minut naszej głębokiej refleksji. refleksji związanej z tą dzisiejszą uroczystością, przedziwną uroczystością. Muszę pogratulować miastu Białystok, bo macie bardzo dużo tych nowych, pięknych kościołów. Piękne są te dwa starożytne kościoły. Katedra cudowna, Święty Roch, jakże on wspaniały. Pamiętam rok 75, kiedy u Świętego Rocha głosiłem przez 2 tygodnie rekolekcje, tydzień dla dzieci i młodzieży, a tydzień dla dorosłych, a tam należało prawie 50 tysięcy katolików. No i od rana do wieczora Kościół Świętego Rocha był tak wypełniony, że naprawdę ci, co zbierali tacę, to bardziej się męczyli niż ja, co mówiłem Słowo Boże, bo trzeba było z trudem przedzierać się pomiędzy ludźmi. Dlatego też gratuluję teraz tych nowych, że nie trzeba się przedzierać, można spokojnie, prawda, przejść. No i że wszyscy mogą na siedząco także uczestniczyć w tym słuchaniu Słowa Bożego. Ponieważ jesteśmy w okresie Zmartwychwstania Pańskiego, to warto, żebyśmy przypomnieli sobie to, co nas bardzo urzeka. Bo wiemy doskonale, że nie lubimy pustki. Kiedy chodzimy do domu własnego i tam nie słychać poruszenia się kogokolwiek, nie słychać głosu albo śpiewu czy telewizji włączonej, to odczuwamy pewien niepokój. Ten pusty dom jest dla nas jakimś takim pewnym niepokojem, nawet lękiem. Myślimy sobie, co się stało. Podobnie zresztą pustka nas niepokoi, kiedy pamiętamy dobrze stan wojenny, kiedy tylko w sklepach można było co najwyżej ocet, jeszcze czasami gdzieś jakiegoś trochę mleka zdobyć, a tak właściwie możliwości zakupu były ogromnie mizerne. Pustka nas niepokoi także w różnych dziedzinach życia naszego. Chcielibyśmy, żeby coś się działo, żeby spełniały się te oczekiwania, jakie Pan Bóg wyraził, stwarzając pierwszych ludzi, mówiąc: rośnijcie i mnóżcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną. Rośnijcie, mnóżcie się, ziemię czyńcie poddaną. 3 te zadania zostały nam postawione. Wszystko Pan Bóg nam dał. Inteligencję dał, dał także nam możliwości. No i też ten świat stworzony, który czeka jak gdyby nieraz na ręce, na intelekt, na umysł człowieka, żeby jeszcze bardziej służyć człowiekowi, żeby człowiek mógł jeszcze pewniej wypełniać swoją misję tutaj na tym świecie. Dlatego to nas bardzo porusza. I właśnie z tego też tytułu zastanawiamy się, jak to się dzieje, że my nieraz o tym zapominamy. Ta pustka natomiast dodatkowo nas zniechęca. Puste klasy, kiedy się pojawiły w naszych szkołach, to było rzeczywiście dla nas bolesne. Wejść do jakiejś szkoły. Pamiętam swoje doświadczenie, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, a potem po przyjeździe już ze szkoły, kiedy byłem już gdzie indziej, chciałem odwiedzić moją szkołę i zaszedłem odwiedzić, kiedy była pusta. Rzeczywiście czułem się jakby w nie swoim świecie. Ta szkoła dla mnie przestała istnieć w tamtym swoim wyglądzie, w tamtym swoim powołaniu, jakim było kształtowanie nowych obywateli Rzeczypospolitej, nowych naszych braci i sióstr. Dlatego każda pustka budzi niepokój. Ale jest jedna pustka, bo tu można jeszcze dodać także puste portfele, ale ja na tym się nie znam, bo jako zakonnik to ślubu bóstwa składałem i ze sobą pieniędzy nie wożę. Więc oczywiście też nie przeżywam tego dramatu pod tym kątem, dlatego nawet zapomniałem o tym powiedzieć. Ale pusty portfel także nas bardzo niepokoi. Tymczasem jest jedna rzeczywistość, która związana z pustką, a która nas najbardziej raduje, jest źródłem naszej największej radości, jaką sobie możemy wyobrazić. To jest pusty grób Chrystusa. Pusty grób Chrystusa. To On właśnie tę radość przynosi. To sprawia, że te przeszło 2000 lat od czasu zmartwychwstania Chrystusa. Ta tajemnica, rzeczywistość jest dla nas ciągle żywa. I każdego roku chcemy to przypominać. I każdego roku entuzjazm nas nie maleje, pewnie. Nieraz się zastanawiałem, jak to wyglądało, kiedy nasi rodacy gdzieś tam przebywali w tajgach syberyjskich, w tych łagrach różnego rodzaju, czy też w obozach koncentracyjnych, jak oni przeżywali, kiedy przyszła Wielka Niedziela. Czy oni też byli w stanie zanucić wesoły nam dzień dziś nastał? Co się działo w Warszawie, zburzonej po powstaniu warszawskim, kiedy nadeszła wiosna i odbywały się procesje i wtedy też śpiewano. Wesoły nam dziś dzień nastał, bo właśnie ta pieśń i ta rzeczywistość podkreśla, że nasza radość, nasze wesele nie zależy od różnych rzeczy. Ono wiąże się przede wszystkim z tym, że Chrystus Pan, zmartwychwstając, dopomógł nam w pokonaniu lęku przed śmiercią. Że Chrystus Pan obdarzył nas tą największą radością, bo nadzieją na życie wieczne. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu będzie nam przypominał, że niezbędna jest wiara. Właśnie wiara w zmartwychwstanie Chrystusa także. Wiara w ten dar nadzwyczajny. Ta wiara, która sprawia, że nawet kiedy znajdujemy się w okolicznościach trudnych, to coś do nas przemawia i coś nas pociesza. Dlatego też przypominamy sobie z radością ten pusty grób Chrystusa Pana. I dlatego też dziękujemy z całego serca. W tym momencie warto przypomnieć tych pierwszych, którzy dostrzegli tę pustkę. Można zaliczyć niewiasty, można zaliczyć wśród nich Marię Magdalenę, można przypomnieć tutaj świętego Piotra i świętego Jana. I co się dzieje? Co się dzieje? Pan Jezus daje się tam za wyjątkiem świętego Piotra i Jana jak gdyby poznać, bo do tych niewiast, które przyszły oglądać pusty grób, wypowiada piękne słowo: witajcie. Nie ma nic innego do powiedzenia jak to, bo to bardzo ważne. Powiedzieć witaj to oznacza, że spotykamy przyjaciela, że spotykamy kogoś, który się cieszy z naszego spotkania, że jest to ktoś, kto nas gotów wspomóc, podnieść na duch. Witajcie. A do Marii Magdaleny, ona tak zaniepokojona, ponieważ było jeszcze dosyć ciemnawo, widząc postać, myślała, że to właśnie ogrodnik, pytała o to, gdzie ciało. Na początku Chrystus Pan, kiedy do niej się zwrócił, ona nie zrozumiała. Ale kiedy wypowiedział jej imię Mario, wtedy dopiero rozpoznała Chrystusa. I dla nas, kiedy dzisiaj tu jesteśmy i myślimy nad naszą przyszłością, ważne jest to, żebyśmy mogli w kiedyś przyszłości tej usłyszeć nasze imię z ust Jezusa Chrystusa. Do apostołów Chrystus Pan pójdzie nieco później i będzie przy różnych okazjach wypowiadał te słowa: pokój wam. To są te trzy najpiękniejsze wypowiedzi Pana Jezusa z tego okresu po zmartwychwstaniu. Witajcie. A więc możemy przyjąć do siebie zawsze wtedy, kiedy modlimy się, zawsze wtedy, kiedy korzystamy z sakramentu, zawsze wtedy, kiedy żyjemy Kościołem Chrystusa. To On do nas mówi: witajcie. Witajcie w tym domu. Witajcie w tym miejscu. Witajcie w tym świecie, w tej rzeczywistości. A potem to imię, Mario. My nie słyszymy, ale z pewnością nasze imię Chrystus zapamiętał sobie dobrze. I z pewnością tam wypowiada. Jeżeli nie fizycznie, to z pewnością duchowo. Dlatego to przyjmuję, bo skoro jesteśmy tu, skoro zostaliśmy powołani do wspólnoty Kościoła, to znaczy, że Chrystus o nas pamięta. Nie traćmy tej okazji, nie zapominajmy o tym. I wreszcie pokój wam. Chrystus swoim zwycięstwem nad śmiercią, ale przed tym swoimi straszliwymi cierpieniami, Chrystus Pan wysłużył nam pokój. Jakżeż on potrzebny. Czyż my nie widzimy w naszych czasach, w obecnej dobie, jakże dumni są nieraz ludzie z tego, że tak wspaniała cywilizacja, technika się rozwija, że tak wiele różnych osiągnięć, ale nie zapominają, że niepokój powinno budzić to, że nie potrafimy nie tyle się pozdrawiać tym słowem pokój wam, czy pokój tobie, nie tylko, że nie potrafimy się pozdrawiać, ale jeszcze gorzej, bo nie potrafimy tym żyć. Brak pokoju, tego wewnętrznego, różnego rodzaju napięcia, konflikty między nami. To właśnie pozornie tylko wydaje się na coś zewnętrznego, ale to jest coś, co znajduje się wewnątrz nas. To, co właśnie, o czym przestrzegał nas w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, to, o czym przestrzegają ewangeliści, bo każde nasze jakieś budzenie niepokoju, każde nasze wkraczanie w ten świat różnego rodzaju napięć, niewychodzenie naprzeciw z gałązką oliwną jest jednocześnie dużą stratą dla nas także. Trzeba, żeby ten pokój wstąpił do naszych domów, najpierw do naszych małżeństw, do małżonków między sobą, do małżonków i dzieci, do małżonków i rodziców i wielu innych wypadkach. Trzeba, żeby ten pokój dało sobie znać w systemie wychowania dzieci i młodzieży, żeby tam była nadzieja, że te nowe pokolenia będą bez stresów, że będą mogły liczyć zawsze na zrozumienie i na poparcie. Żeby ten pokój dawał o sobie znać także w zakładach pracy. Skoro mamy coś dobrego tworzyć, to musi być zgoda, to musi być pokój. Jeżeli nie ma pokoju, to nie będzie też tych pięknych wytworów. Zawsze będą jakieś skazy, będzie czegoś brakowało. I wreszcie pokój ten powinien mieć miejsce także we wszystkich instytucjach, które mają służyć naszej ojczyźnie, każdej ojczyźnie. I dlatego my i ten pokój, i te wszystkie słowa przeżywać chcemy razem z Matką Najświętszą. Dlaczego właśnie z Matką Najświętszą? Pismo Święte nie wspomina o tym, że Pan Jezus spotkał się z Matką Bożą, że Matka Boża po prostu nawet chciała się spotkać, czy pytała, czy z kimś rozmawiała na temat zmartwychwstania swego Syna, bo Matka Boża nie musiała. Matka Boża cały czas była w łączności z Jezusem, nawet wtedy, kiedy był w grobie. Ona była w jedności, w duchowej więzi, w duchowej łączności. I dlatego też przed swoim odejściem z tego świata Pan Jezus nie mógł chyba czegoś lepszego nam okazać tutaj na ziemi, jak to, co wypowiedział do matki swojej. Oto Syn Twój, oddając nas pod opiekę matki swojej, jak gdyby oddawał w jej ręce, a zwłaszcza w jej serce, nasz rozwój, naszą przyszłość i nasze zbawienie. Potem mówi do nas, czyli do Jana, oto Matka Twoja. To, że Matka Najświętsza opiekuje się nami, my to wiemy dobrze. Świadczą te tytuły, świadczy ten ołtarz i obraz dzisiaj poświęcony Matce Najświętszej, częstochowska, przysłonięta Matko Bożą, nieustającej pomocy, ale my wiemy, że te różne wizerunki Matki Najświętszej, one tylko przypominają, jak wiele darów, jak setki darów ludzkość otrzymuje, ludzkość odnajduje, wpatrując się w Matkę Najświętszą, przypatrując jej życiu, starając się poznać jej postępowanie. Ona nie obciąża naszej pamięci, nie za wiele powiedziała, nie za wiele znamy faktów, ale to, co wyśpiewała w Magnificat i to, co powiedziała do swego Syna Jezusa i to, czym jest na przestrzeni wieków, dla nas jest czymś niesłychanie wystarczającym, bo ona jest Matką Kościoła, a Kościół otrzymał depozyt, aby posługiwał się tymi wszystkimi darami, które wysłużył Chrystus Pan na krzyżu, które pozostawił, to sakramenty święte, to te różne dary, przedziwne dary, które wkraczają w nasze życie zawsze, czy to będzie jakaś radość, czy to będzie jakaś nadzieja, czy jakaś pociecha, ale zawsze krzepiąc to, co dobre, umacniając to, co jest uczciwe, co jest niezbędne, aby wszystko stawało się nowe, czyli stawało się lepsze. My widzimy, jak to nowe napotyka na trudności, na wielkie trudności, jak wiele przeszkód powstaje, bo jak Pismo Święte nieraz mówi, zwłaszcza w Starym Testamencie, człowiek łatwo zaprzyjaźnia się z grzechem, człowiek bardzo łatwo poddaje się złu, człowiek bardzo łatwo staje się niewolnikiem różnego rodzaju nałogów. I dlatego trzeba, abyśmy pamiętali, jesteśmy dziećmi, oto córka, oto Syn Twój. To zabrzmiało na krzyżu, a Matka Najświętsza jest naszą Matką. Ona jest naszą Matką. A czy my pamiętamy, że to jest nasza Matka? Czy się odwołujemy? Czy prosimy o pomoc? Staramy się korzystać z jej opieki? To właśnie nasze dzisiejsze spotkanie daje okazję, aby o tym przypomnieć. Bo na przestrzeni wieków mamy setki tysięcy, miliony nawet naszych sióstr i braci, którzy żyli na przestrzeni tych wieków, a którzy z pewnością są zbawieni i pod opieką Matki Najświętszej. Ci święci, których relikwie dzisiaj tutaj zostały umieszczone, święty Jan Paweł II, jakżeż on doskonale rozumiał sens i obecność opieki Matki Najświętszej. Jak on o tym pamiętał, z jaką skromnością, ale przekonaniem, z głęboką wiarą mówił o tym do wszystkich. Matka Najświętsza dawała dowody, bo jak gdyby wychodząc naprzeciw temu zepsuciu, jakie niosą nasze cywilizacje współczesne, zwłaszcza tu w naszym świecie, wychodząc naprzeciw, przecież ukazała się w Lourdes, ukazała się także w La Salette, już ukazała się w Getrzwałdzie u nas. Czy pamiętamy o tym? Czy odwiedziliśmy to miejsce? Mało tego. W tym Getrzwałdzie, który znajdował się pod panowaniem niemieckim, ona do tych dziewczynek przemawiała po polsku. I biskup pochodzenia niemieckiego zatwierdził to objawienie, zdając sobie sprawę, jak wielką jest rzeczą obecność Matki Najświętszej w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. Potrzeba nam, żebyśmy o tym pamiętali. A potem święta siostra Faustyna, miłosierdzie Boże. Któż nam może lepiej mówić, dawać świadectwo wielkości miłosierdzia Bożego od Matki Najświętszej? Ona, która widziała wszystko, co się działo z jej synem na tej drodze hańby. Widziała jego cierpienie potworne i straszliwe. My patrzymy na drogę krzyżową, na te obrazy, stację 14. One są śliczne i słusznie. Artyści robili wszystko, aby przedstawić jak najpiękniej. Być może to piękno artystyczne w pewnej mierze zasłania realizm tego potwornego cierpienia, upokorzenia. Przecież potem ukrzyżowanie. Każdy ten szczegół jest dla nas wstrząsający, kiedy uświadomimy sobie, że ktoś, kto był zupełnie niewinnym, nie popełnił żadnego zła, nawet najmniejszego, ani w myśli, ani w czynie, ani w słowie, że to wszystko ponosi. Ponosi po to, żeby poruszyć nasze sumienia. A chcę do tego, jak gdyby skorzystać, tak mówimy, ale zaprosić do tej współpracy swoją matkę. I zaprosił. I ona dopomaga. Siostra Faustyna, kiedy mówi o miłosierdziu, kiedy rozmawia z synem Matki Najświętszej, ona żyła tą wielką przyjaźnią także z Maryją, bo to jest Matka Miłosierdzia. Matka Syna, Matka Miłosierdzia. I wreszcie ksiądz Michał Sopoćko, błogosławiony, z tych dalekich Kresów pochodzący, znalazł się tutaj, przebywał, troszczył się, aby to wszystko, co odnosi się do Miłosierdzia Bożego, żeby nie zostało zapomniane, żebyśmy przypominali. Pamiętam kiedyś, ze 30 lat temu, kiedy w Anglii wydrukowano na jednym takim dwie obrazku dwie postacie. Jeszcze wtedy siostrę Faustynę i Padre Pio, ojca Pio, słynnego spowiednika. To niektórzy z kapucynów mówili, po co razem? Bo siostra Faustyna wtedy nie cieszyła się nadmiarem sympatii. Może przez to być opóźniona beatyfikacja Padre Pio. Ja tak lekko żartując odpowiadałem mu, słuchajcie, ja obawiam się, że to siostra Faustyna będzie pierwszą wyniesioną na ołtarz. Na szczęście Ojciec Święty jednak prawie razem i świętą Faustynę i świętego ojca Pio nam pozostawił. Dlatego też dziękujmy mu za to wielkoduszną postawę. A Michał Sopoćko, siostra Faustyna byłaby w kłopotach, gdyby nie jego obecność. Z pewnością potrzebne było to, ta pomoc kapłańska, ta jego mądra, roztropna obecność w tych wszystkich świadectwach, ta troska, aby ona jednak to wszystko utrwaliła, żeby mogło następnym pokoleniom także służyć. Chociaż ma język bardzo prosty, niektóre zdania możemy powiedzieć, że koślawe nawet z punktu widzenia literackiego, ale jednak ten pamiętnik jest tak przejmujący, że nawet wielkie intelekty, kiedy do tego sięgają, potem okazują wielką wdzięczność i są zaskoczeni po prostu, że coś takiego mogła przeżyć, bo dla nich to jest jak gdyby nowe oświecenie, znacznie inne, bo dotyczące nie tyle umysłu, ile także serca i sumienia. To wszystko dzisiaj tutaj przypominamy, ale ciągle jesteśmy obecni w okresie wielkanocnym, ale stale pamiętamy o zmartwychwstaniu Chrystusa Pana, bo dla nas jest to najważniejsza sprawa, najważniejsza nowina z tych dobrych nowin, których jest bardzo wiele w Piśmie Świętym, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. I Matka Najświętsza, która tak dyskretnie, ale była obecna. Nie wiemy, czy Pan Jezus ją odwiedzał, czy musi odwiedzać, ale wiemy, że jedność między nią a Chrystusem Zmartwychwstałym była wyraźna. Niepotrzebne były słowa. Nie trzeba było mówić nawet pozdrawiać, witaj, ani też oczywiście pokój zostawiać, ani imię wypowiadać, bo to zjednoczenie duchowe było tak poważne i tak silne, że za wszystko starczyło. I Matka Najświętsza nadal wychodzi nam naprzeciw, chce nam dopomagać do tego, żebyśmy przeżywając tą wielką tajemnicę, nie mając świadomość wagi miłosierdzia Bożego, pamiętając o tym, co Chrystus Panu nam wysłużył, żebyśmy podobnie starali się postępować, żeby w naszym codziennym życiu te przejawy troski, zainteresowania, biedą, cierpieniem, niepowodzeniem, tym wszystkim, co może człowieka wytrącać z jego rytmu pracy i życia, żebyśmy wychodzili naprzeciw i starali się temu zaradzić, dopomóc. Nieraz wystarczy jedno słowo. Nieraz wystarczy, żeby pobyć przez jakiś czas, żeby zostać na chwilę, bo to będzie wielkim takim jakimś duchowym naszym umocnieniem. I to dla nas jest potrzebne. A okoliczności mogą być różne, bardzo różne. Możemy się znajdować w trudnych sytuacjach, zwłaszcza dzieje nasze mówią nam o tym. Te 1050 lat, może dlatego pomimo tych trudności, jednak mają zawsze jakiś wydźwięk końcowy, pozytywny, bo zaczęliśmy razem z Bogu Rodzicą Dziewica, ten hymn, przepiękny hymn, gdzieś tam śpiewany w najdawniejszych czasach, towarzyszący naszym dziejom. Język, nie wiadomo czy dokładnie jest jeszcze nasz, czy być może trochę tam jest czeszczyny, ale w każdym bądź razie rozumiemy go dobrze, bo jest to pieśń, jest to hymn, który mówi nam o tym, jak obecność Matki Najświętszej jako Matki Kościoła wiele znaczy, abyśmy więź naszą z Chrystusem mogli umacniać i rozwijać. Zresztą to możemy powiedzieć o wielu matkach. Często podkreślam, że nasza historia powinna stawiać pomniki matkom i to dużo pomników. Bo te lata, zwłaszcza niewoli, 120 lat. My sobie wyobrażamy, co to znaczyło. Mężczyźni to albo na Syberii, albo na emigracji, albo powieszeni, albo gdzieś tam w łagrach, w obozach. Bardzo mało. Pozostawało wiele wdów, wiele córek, a nie były to proste lata. Zabierano to przecież wszystko, usiłowano ograbić naszych rodaków, pozbawić ich warunków do życia. Niekiedy nawet te dzieci, które pozostały, to one narzekały do matek. Jak to? Nasza koleżanka, nasz kolega może awansować, bo on przeszedł na prawosławie, bo on zaczął mówić po rosyjsku, a my co? I te matki, które nie miały studiów pedagogicznych, one przez 120 lat w ogromnej większości naszych rodzin potrafiły uratować i religię, i jednocześnie naszą polskość. Dlatego trzeba im pomniki stawiać. i trzeba zawsze wspominać ze wzruszeniem, bo to nie było proste. To było bardzo trudne doświadczenie, straszliwa szkoła, a jednak dały sobie radę. Musiały mieć wielkie serca i wielką miłość. Jeden z naszych pisarzy, Jan Parandowski, po wojnie, zaraz po wojnie II światowej, napisał takie różne wspomnienia, z jakimi miał do czynienia właśnie w tym czasie zamieszania, kiedy Warszawa potwornie zniszczona, kiedy bieda zaglądała do 90%, rodach to straszliwa bieda. Więc w jednym ze swoich opowiadań mówi o tym, że wśród tych zgliszcz zaczęły się poruszać tramwaje. Jeden tramwaj na przystanku już miał ruszać, ale w pewnym momencie wskoczył chłopiec, nie wiem, tam 10 lat, może 12. Ten chłopiec jak wskoczył, to zaraz się zwrócił, czy ktoś by mu bilet nie wykupił, bo on nie ma za co kupić biletu. No więc jedna pani, jak zwykle panie są zawsze bardziej miłosierne, już tam zaczęła szukać tych groszy na ten bilet. Ale mężczyzna, który stał obok, mówił, proszę panią, trzeba ostrożnie. To może być cwaniak. Może on chce nas tutaj naciągać. Chłopiec się troszeczkę tak przejął tym, ale nie załamał, bo przecież on w biedzie żył. Mówi, no nie, to nieprawda. Mój ojciec zginął w 1941 roku, tak przynajmniej wszyscy mówili. Został zamordowany. Moja matka zmarła w czasie powstania warszawskiego. Ja tam się tułam od rodziny do rodziny. I tak za ten jednak mężczyzna nie dawał za wygrany. Ale dlaczego tak jest? Czym ty to poprzesz? Jak to? Mam tutaj fotografię matki. I wyjął tę fotografię. Mężczyzna mówi, pokaż. Wziął, Matko Najświętsza, to moja żona. Okazało się, że to był jego syn. Że on jednak nie zginął wtedy w 1941 roku, ale w tej zawierusze nie odnalazł. Poznał swoją żonę. Oczywiście, nie muszę mówić, jakim to było wielkim wydarzeniem dla tego chłopca i dla tego mężczyzny. Nie wiem, kto więcej na tym skorzysta. Myślę, że nie chłopiec. Myślę, że ten, który jednak przełamał się, ale najwięcej ta właśnie kobieta, która nie lękała się jednak zaufać temu chłopcu i wyjść do niego z pomocą. To jest właśnie to, co charakteryzuje nasze dzieje, co, z czym się spotykamy bardzo często w różnych wydarzeniach. Dlatego przeżywając tą piękną uroczystość tutaj, wspominając świętego Jerzego, wielkiego bohatera przecież, którego detali życia nie znamy, ale którego pamięć jest dla nas niesłychanie takim czymś ożywiającym, nie zapominajmy o obecności Matki Najświętszej jako Matki Kościoła. A Kościół to przecież każdy i każda z nas. Kościół to każde dziecko i każdy dorosły. Kościół to także ci chorzy i ci zdrowi. Kościół to grzesznicy i ci, co starają się być świętymi. O czym mówią relikwie dzisiaj także umieszczone w tej świątyni. Róbmy, żeby ten Kościół miał jak najwięcej świętych. Żeby był tym, co podnosi na duchu całą naszą ojczyznę, co przyczynia się także do innego spojrzenia, bardziej głębokiego na życie człowieka w stosunku do innych też narodów. Żebyśmy mieli świadomość, że tam, gdzie jest dobro, tam, gdzie jest miłość, tam jest przyszłość. Amen.